Wydawnictwo Znak Koncept przedstawia Sosuke Natsukawa, Gabinet doktora Spinozy. Z japońskiego przełożył Krzysztof Olszewski. Czyta Jakub Kamieński. Rozdział pierwszy. Jaszczurzec chiński. Było wczesne letnie popołudnie. Słońce prażyło tak mocno, jakby miało zaraz spalić poczerniałe dachówki, a w starych, cichych zakątkach dawnej stolicy w rozgrzanym powietrzu migotały miraże. Woda, którą o świcie starannie spryskano ulicę, całkowicie wyschła, a czarny asfalt odbijał matowy blask. Przechodnie przemykali blisko domów, szukając schronienia przed upałem pod okapami dachów i nawet koty spoglądające przez szczeliny w drewnianych kratach mrużyły zmęczone oczy. Mimo popołudniowej pory w dzień powszedni wokół panowała cisza, ponieważ okolica była spokojną dzielnicą mieszkalną położoną nieco w głębi miasta w stosunku do głównej arterii komunikacyjnej. Obszar w pobliżu świątyni Hokji gęsto zabudowano domami i apartamentowcami. W ciągu dnia, poza porannymi i wieczornymi godzinami szczytu, ruch uliczny wyraźnie zanikał. Jedynie od czasu do czasu po wąskiej drodze przejeżdżał kurier na rowerze rozwożący paczki. W jednym z zakątków tej spokojnej dzielnicy Tetsuro Omachi przyłożył stetoskop do klatki piersiowej pacjenta. Nic się nie zmieniło, panie Sakazaki, stwierdził ze spokojem, odsuwając przyrząd od chudej piersi chorego. Mężczyzna, do którego lekarz się zwrócił, leżał pod cienką letnią kołdrą i z trudem poruszał zapadniętymi policzkami. Powiada pan, że nie ma u mnie żadnych zmian, jednak długo już tak nie wytrzymam, prawda, doktorze? Został mi miesiąc lub dwa, tak? W odpowiedzi na to nieco może zbyt dociekliwe pytanie Tetsuro podrapał się po włosach, w których było więcej siwizny niż można by się spodziewać po jego wieku, i odpowiedział, starając się przybrać chłodny, rzeczowy ton. Zawsze powtarzam, że nie ma nic mniej wiarygodnego niż prognoza lekarza. Przez lata przyjąłem niezliczoną rzeszę chorych, lecz ani razu nie udało mi się dokładnie przewidzieć czasu, jaki pozostał pacjentowi. Kiedy Tetsuro trochę w pośpiechu chował stetoskop do małej torby lekarskiej, dobiegł go chłodny dźwięk, który zdawał się odgłosem dzwonków wiatrowych wiszących gdzieś na werandzie. W prostym pokoju o powierzchni 8 mat drzwi shoji były całkowicie zasunięte, a klimatyzacja włączona, ale ponieważ był to stary dom, wiatr przenikał go na wskroś. Stan osób, którym pozostało kilka miesięcy życia, często pogarszał się w ciągu tygodnia, podczas gdy te, którym pozostało mniej niż 6 miesięcy, niejednokrotnie żyły nawet ponad rok. W odpowiedzi na tę wygłoszoną spokojnym głosem uwagę lekarza prowadzącego, pacjent z gorzkim uśmiechem na twarzy zapytał: nie da się tego przewidzieć, prawda? To naprawdę nieprzewidywalne, potwierdził Tetsuro, zapisując swoje obserwacje na wyjętej karcie choroby. Yukio Sakazaki, 74 lata, mężczyzna. Diagnoza: rak żołądka, stadium 4. Występują liczne przerzuty do wątroby, pojawiła się również żółtaczka. W zeszłym roku pacjent przeszedł chemioterapię, ale dotkliwe skutki uboczne, w tym nudności, spowodowały, że poprosił o zaprzestanie leczenia. Od tego czasu minęło pół roku. Obecnie pacjent porusza się powoli po domu, prowadząc codzienne życie i przyjmując swojego lekarza Tetsuro. Chociaż odwiedziny te nazywane są wizytami domowymi i odbywają się co 2 tygodnie, polegają jedynie na badaniu fizykalnym i krótkiej rozmowie. Ojcze, znowu sprawiasz kłopot doktorowi Machiemu? Radosny głos należał do żony Sakazakiego, która pojawiła się w pokoju wyłożonym tatami. Meiko Sakazaki weszła z tacą z napojami. Jej pulchna sylwetka stanowiła wyraźny kontrast z wyglądającym niczym skóra i kości mężczyzną. Nie chcę mu sprawiać kłopotu. Proszę tylko, by kiedy nadejdzie mój czas, pozwolono mi odejść tutaj, na tych matach tatami. No już przestań, takie gadanie przynosi pecha. Mówi się, że choroba pochodzi z umysłu, prawda? Jeśli stracisz ducha, to tylko przyspieszysz nadejście końca, prawda, doktorze? W słowach Meiko dało się wyczuć po trosze współczucie, zirytowanie i spokojną rezygnację, a jednak brzmiały raczej szczerze. Biła z nich również siła kogoś, kto z oddaniem wspiera chorego męża. Tak, z pewnością ma pani rację. Odpowiedział Tetsuro, po czym skierował wzrok na południową ściankę shoji skąpaną w jasnym świetle słonecznym. W jej dolnej części znajdował się przeszklony panel, z którego można było podziwiać mały ogród o powierzchni 2 tsubo. Widok był skadrowany tak, że otoczony żywopłotem ogród z roślinami doniczkowymi wydawał się zaskakująco przestronny. Jeden z jego narożników wyróżniał się różowo-fioletowym odcieniem późno kwitnących piwonii o intensywnym zapachu. W porannych wiadomościach mówili, że tego lata będzie znacznie cieplej, powiedziała Meiko Sakazaki. Na to wygląda. W przyszłym tygodniu odbędą się wstępne uroczystości przed festiwalem Gion. Spodziewamy się więc jeszcze większej liczby osób z udarem cieplnym. Na oddziale wciąż dyskutujemy o tym, jak i gdzie je przyjmować.
Trzeba uważać. Nie chciałbym, żeby przez ten upał capnął mnie ponury żniwiarz.
Racja, ale Tetsuro przerwał, lecz po chwili kontynuował. Kostucha będzie miała tego lata sporo pracy. Wątpię, żeby sięgnęła po pana, panie Sakazaki. Meiko zachichotała cicho na te słowa. W takim razie obawiam się, że dalej będziemy kłopotać pana doktora. Bardzo przepraszamy. Kobieta z głośnym brzdękiem postawiła szklane kubki na niskim stoliku obok, po czym dołożyła małe talerzyki z celadonu. Chłodna zielona herbata i przekąski w postaci warabi mochi pogłębiały letnią atmosferę. Proszę, może pan skosztuje? Mąż nie je, więc wszystko zjadam sama i coraz bardziej tyję. Tetsuro skłonił się w milczeniu, po czym nabrał warabi mochi wykałaczką i wziął kęs. Rozpływająca się w ustach konsystencja mochi i słodycz syropu z czarnego cukru zapewniły mu chwilę wytchnienia od upału. Meiko nieśmiało zaproponowała mu kolejną porcję, wiedząc, że z lekarza jest niezły łasuch na słodycze. Po prawie 4 miesiącach wizyt domowych takie rzeczy robią się oczywiste. Trudno stwierdzić, czy swobodne sięganie po słodkości przy łóżku pacjenta to właściwy odruch, ale z pewnością nie jest naturalne, aby stawać się coraz bardziej poważnym i oschłym w miarę postępu choroby. Tetsuro raczej starał się nie zmieniać swojego nastawienia w zależności od stanu chorego. Przecież w oczach pacjenta kolory świata nie zmieniały się tylko dlatego, że rak przeszedł ze stadium 3 do 4. Gdy ponownie zabrzmiały dzwonki wiatrowe, Sakazaki usiadł jakby przyciągnięty ich dźwiękiem.
Mimo wszystko lekarzom udającym się na wizyty domowe w takim upale pewnie jest bardzo ciężko. To musi się odbijać na zdrowiu.
O czym ty mówisz, ojcze? Wtrąciła się natychmiast Meiko. Poruszyła lekko ręką, wkładając kawałek warabi mochi do ust. Najwyraźniej pani Sakazaki również miała ogromną słabość do słodyczy. Niegrzecznie jest wrzucać lekarza do jednego worka z nami, staruszkami. On nie jest taki jak my, staruchy.
Nawet jeśli to nasz doktor, przecież też nie jest jakimś smarkaczem. Po 40 wytrzymałość nagle spada, prawda, doktorze?
Jeszcze nie skończyłem 38 lat. Mruknął pod nosem Tetsuro, po czym głośniej dodał. Cóż, mam dopiero 38 lat. Para mimowolnie wymieniła spojrzenia.
Proszę się nie przejmować, wielu ludzi zakłada, że jestem starszy.
Tetsuro uśmiechnął się i ponownie lekko przesunął ręką po włosach. Było w nich sporo siwych pasm. Choć niezauważalna z daleka, z bliska ta przedwczesna siwizna stawała się dobrze widoczna, a pochodziła jeszcze z czasów, gdy był studentem medycyny. W rezultacie zawsze wyglądał na osobę znacznie starszą niż był w rzeczywistości. Jednak Tetsuro nie przejmował się tym zbytnio. W jego zawodzie postarzający wygląd niekoniecznie był wadą, stąd też mało komu zdradzał swój wiek.
Ojej,
mruknęła Meiko. Wyglądała na zakłopotaną. Nagle telefon komórkowy zadzwonił głośno w torbie lekarskiej Tetsuro. Lekarz odebrał, coś potwierdził, udzielił krótkiej odpowiedzi, po czym się rozłączył.
Wzywają pana?
To ze szpitala, przepraszam. Tetsuro wstał, nie okazując większego pośpiechu. Wpadnę ponownie za 2 tygodnie.
Jeśli coś się wydarzy, proszę w dowolnym momencie kontaktować się z pielęgniarką środowiskową. One natychmiast wszystko mi przekazują, żeby pan nie musiał się męczyć, gdy pojawi się ból. Lekarz włożył torbę pod pachę, skłonił głowę na pożegnanie, po czym skierował się do wyjścia. Kiedy Meiko odprowadzała doktora do drzwi, zdjął biały fartuch, włożył go do torby lekarskiej i wyszedł na zewnątrz. Natychmiast uderzyło go intensywne światło słoneczne. Osłaniając oczy dłonią, spojrzał w górę i zobaczył majestatycznego cumulonimbusa, stojącego wysoko na południowym niebie. Zbiera się na popołudniową burzę? Chociaż Tetsuro wypowiedział te słowa nonszalancko, to wcale nie martwiła go nadchodząca popołudniowa ulewa, lecz stan Sakazakiego. Minęło kilka miesięcy od zakończenia chemioterapii. Sakazaki nie miał apetytu i szybko tracił na wadze. Mówiąc wprost, przetrwanie tego lata będzie dla niego trudne. Lekarz rozejrzał się i pod okapem po przeciwnej stronie ulicy dostrzegł starszego mężczyznę w słomkowym kapeluszu siedzącego z papierosem w zębach na składanym krzesełku i obserwującego ulicę. Nigdy nie zamienili ze sobą słowa, ale za każdym razem, gdy Tetsuro opuszczał dom Sakazakiego, tamten mężczyzna z niezmiennie nieprzyjaznym, surowym wyrazem twarzy podnosił prawą rękę w geście pożegnania. Pod drewnianym płotem w pobliżu kołysały się intensywnie zielone i białe kwiaty jaszczurca chińskiego. Ich czyste, białe liście i słodko wyglądające kwiaty stanowiły uroczy kontrast z surowym zachowaniem starca, co wywołało uśmiech na twarzy lekarza. Tetsuro z szacunkiem skinął głową staruszkowi, po czym wrzucił swoją torbę lekarską do koszyka roweru zaparkowanego pod drewnianym płotem. Następnie chwycił kierownicę i nacisnął pedały. Tetsuro Omachi to internista praktykujący w Kioto. Nie był czystej krwi Kiotyjczykiem. Urodził się w Tokio. Studia medyczne również ukończył w swoim rodzinnym mieście, ale po różnych perypetiach około 6 lat temu przeniósł się do Kioto. Chociaż zbliżający się do 40 doktor znajdował się w szczytowym okresie swojej kariery medycznej, miejscem pracy Tetsuro nie był duży szpital, w którym mógłby poświęcić się doskonaleniu zaawansowanych metod leczenia lub szkoleniu ciągle napływających stażystów. Przeciwnie. Był to mały lokalny ośrodek w centrum miasta. Po opuszczeniu domu państwa Sakazaki, Tetsuro zjechał w dół głównej ulicy pod prażącymi nieubłaganie promieniami słońca, po czym przekroczywszy rzekę Kamo, podążał dalej krętymi, wąskimi uliczkami. Lato w Kioto bywa gorące. Otoczone wodami rzek Kamo, Katsura i Uji, uwięzione w terenie przypominającym kotlinę, tegoroczne lato nie miało nic wspólnego z elegancją i urokiem. Było raczej duszące, a wilgotność i upał zdawały się gęste i przytłaczające. Tetsuro pedałował na rowerze przez rozgrzany miejski krajobraz, a pot spływał mu po czole drobnymi stróżkami. Po przejechaniu wyjątkowo szerokiej ulicy Gojo, przed oczami lekarza rozpostarły się węższe uliczki o staroświeckich nazwach, takich jak Takatsuji, Matsubara i Manjuji. Eleganckie, nowoczesne apartamentowce stały pomiędzy wąskimi domami pokrytymi lakierowaną na czarno drewnianą kratą, a całkiem nowe budynki z lokalami użytkowymi górowały nad okazałymi japońskimi willami. Przy bramie z drewna stał sklep z buddyjskimi akcesoriami, zasłonięty kotarą noren. W pobliżu widać było kawiarnię z przeszkloną fasadą, dalej sklep z miso z otynkowanymi ścianami, za nim zaś mieściła się apteka z czerwonej cegły. To łagodne współistnienie wytworów różnych epok wyznaczało charakter tego miasta. Wkrótce wyłonił się wyblakły napis Szpital Harada. Solidna, czteropiętrowa bryła z żelbetonu. Otoczona właściwie symbolicznym parkingiem, zdawała się przytłaczać niższe zabudowania w okolicy. Ośrodek specjalizował się w leczeniu chorób układu pokarmowego i mógł się poszczycić małym, z zaledwie 48 łóżkami, oddziałem, obecnie rzadko już spotykanym. To było miejsce pracy Tetsuro. Lekarz okrążył budynek i zaparkował rower przy stojaku dla pracowników. Tuż obok znajdowało się wejście służbowe. Wspiąwszy się po trzech popękanych kamiennych stopniach, wszedł do klimatyzowanego budynku. Dostrzegł tam dobrze zbudowaną postać w białym fartuchu, która właśnie miała wchodzić na najbliższe schody, gdy odwróciła się w stronę Tetsuro.
No proszę, proszę. Widzę, że kolega Machi wcześnie dzisiaj w pracy.
Pełen energii głos należał do Osamu Nabeshime, doświadczonego chirurga. Doktor Nabeshima, który pełnił również funkcję dyrektora szpitala, miał już ponad 50 lat. Mógł się jednak poszczycić imponującą sylwetką, zupełnie nie zdradzającą jego wieku.
Przepraszam, miałem wizytę domową.
W porządku. Doktor Siudzio wspomniała, że ktoś przyjechał z krwotokiem z ust. To klient pobliskiego supermarketu. Ponoć nagle upadł i zaczął wymiotować krwią. Inny klient, który był akurat w pobliżu, zaniepokoił się i przywiózł go tutaj. Pacjent leży na oddziale ratunkowym.
Czy jego parametry życiowe są stabilne?
Dzięki klimatyzacji pot na czole Tetsuro zdążył obeschnąć. Doktor wyciągnął biały fartuch i zaczął go wkładać, a recepcjonista odebrał od niego torbę lekarską.
Ciśnienie krwi wynosi około 90. Kiedy przywieziono go do szpitala, był całkowicie nieprzytomny, ale teraz powoli dochodzi do siebie dzięki kroplówce. Wygląda na to, że stracił dużo krwi, więc zleciliśmy transfuzję.
Może to wrzut żołądka?
Raczej zwykłe zatrucie alkoholowe.
Nagle po prawej stronie otworzyły się drzwi i pojawiła się drobna lekarka. Była to Aya Siudio, młodsza koleżanka Nabeshime z oddziału chirurgicznego. Starsza od Tetsuro, ale lekarz nie znał jej dokładnego wieku. Za nią znajdował się oddział ratunkowy. Ponad czupryną krótkich, jasnych włosów doktor Siudio można było dostrzec krzątające się pielęgniarki. Siudio wskazała kciukiem za siebie.
Wygląda na to, że pił od południa i się zaprawił. Ma żółtaczkę. Czuć też delikatny zapach amoniaku. Prawdopodobnie cierpi na alkoholową marskość wątroby. Stan zaniedbany, nieleczony.
Innymi słowy, doszło do pęknięcia żylaków przełyku, prawda?
Właśnie. Dlatego do ciebie zadzwoniłam, Machi. Lepiej jak najszybciej zrobić endoskopię. Inaczej pacjent może umrzeć.
Przedstawiła tę przerażającą perspektywę chłodnym, rzeczowym tonem. Drobna doktor Siudio była o głowę niższa od Tetsuro, który sam też nie był szczególnie wysoki. Gdy tak stała obok krzepkiego Nabeshime, różnica wzrostu między nimi jeszcze bardziej się uwidoczniała, przez co lekarka sprawiała wrażenie wątłej. Jednak jej wiedza kliniczna i sprawność w niczym nie ustępowały starszym chirurgom. Co najwyżej brak powściągliwości sprawiał, że pani doktor wydawała się jeszcze bardziej przenikliwa. Krwawienie z żylaków przełyku jest niebezpiecznym stanem, który u pacjentów z marskością wątroby często powoduje nagły, silny krwotok. Jak powiedziała Siudio, nierzadko stan chorego gwałtownie się pogarsza i może dojść nawet do zgonu. Przy regularnych wizytach w szpitalu możliwa jest oczywiście profilaktyka, jednak tacy pacjenci notorycznie opuszczają wizyty. Nadal piją alkohol i ostatecznie trafiają do szpitala, wymiotując krwią. W każdym razie endoskopia leżała w zakresie kompetencji Tetsuro, który specjalizował się w gastroenterologii.
Czy mogę ci to zostawić, Machi?
Za chwilę mam na górze asystować dyrektorowi przy cholecystektomii.
Ach, dzisiaj jest dzień operacyjny. Jasne, zajmę się tym.
Dzięki.
Siudio pomachała do Tetsuro na pożegnanie, a jednocześnie jego uszu dobiegł gdzieś z połowy schodów tubalny głos dyrektora.
No to co, Ajunia? Słoneczko, idziemy kroić?
Dyrektorze, chyba mówiłam panu, że zwracanie się w ten sposób do młodszej koleżanki w miejscu pracy jest obecnie uważane za seksistowskie.
O, racja, racja. Zbieramy się więc. Generale?
Jestem generałem broni. Proszę nie awansować mnie bez pozwolenia. Podczas tej zaskakującej wymiany zdań dwoje chirurgów ruszyło schodami w górę.
Szpital Harada nie był dużym obiektem. Na parterze mieściły się przychodnia i gabinet endoskopii. Z kolei na pierwszym piętrze znajdowała się jedna sala operacyjna przystosowana do zabiegów w znieczuleniu ogólnym. Mimo niewielkich rozmiarów ośrodek zatrudniał anestezjologów z pobliskiego szpitala uniwersyteckiego i dzięki temu mógł operować pacjentów z kamicą żółciową i przepuklinami pachwinowymi, a czasami nawet chorych na raka żołądka lub jelita grubego.
Po pożegnaniu chirurgów Tetsuro udał się bezpośrednio na oddział ratunkowy. Znalazł tam mężczyznę w średnim wieku leżącego na noszach, dokładnie w takim stanie, jak opisała to doktor Siudzio, z żółtaczką i wymiotującego krwią.
Pacjent to pan Shinjiro Tsuji, mężczyzna w wieku 72 lat.
Do Tetsuro podszedł właśnie Isamu Tsuchida, oddziałowy.
Był to krępy mężczyzna w wieku około 45 lat, który już od dawna pracował w szpitalu Harada. Chociaż sam zdawał sobie sprawę ze swojego stale rosnącego obwodu w talii, jego brzuchata niczym u Hoteya, sylwetka z wiekiem wydawała się tylko dodawać pielęgniarzowi radości i serdeczności w sposobie bycia. Według Nabeshimy ten okrągły brzuch miał niezwykłą zdolność uspokajania napiętych sytuacji, choć oczywiście Tsuchida nie podzielał tej opinii.
Nawiasem mówiąc, pacjent nie miał przy sobie karty ubezpieczeniowej. Zweryfikowaliśmy jego tożsamość na podstawie nieważnego prawa jazdy znalezionego w portfelu.
Oddziałowy wskazał na stojący obok wózek. Na lśniącym wózku ze stali nierdzewnej przy butelkach do kroplówki i sprzęcie do pobierania krwi leżały wysłużony portfel pacjenta i pożółkłe prawo jazdy. Jak powiedział pielęgniarz, straciło ono ważność wiele lat temu. Choć na przebarwionej fotografii dało się rozpoznać pacjenta, wyraźnie było widać, że jest ona bardzo stara. Na odwrocie prawa jazdy widniała równie wiekowa informacja o zmianie miejsca zamieszkania i nie było jasne, czy nadal jest to aktualny adres chorego.
Nie ma żadnych innych rzeczy osobistych. W portfelu znajdowało się tylko około 2000 jenów i karta z salonu Pachinko.
Jako doświadczony oddziałowy Tsuchida zupełnie się tym nie przejął. Nie był to bowiem rzadki widok na sorze małego miejskiego ośrodka.
Moim zdaniem imię i data urodzenia pacjenta to i tak dużo. Mamy szczęście.
Zgadza się, wystarczy nam to. Natomiast ciśnienie krwi tego pana jest bardzo niezadowalające, prawda? Tetsuro sprawdził puls chorego, spoglądając na monitor. Wartość skurczowa na poziomie około 90 wydawała się mocno niewiarygodna. Kiedy lekarz ponownie spojrzał na mężczyznę w brudnej koszulce na łóżku, dostrzegł, że ma on wokół brody grubą, ciemnoczerwoną plamę zaschniętej krwi. Słyszy mnie pan, panie Tsuji?
Tak. Słyszę pana.
Odpowiedź pacjenta była niejasna, jakby nie do końca rozumiał sytuację.
Co to? Jacyś ludzie tu chodzą, co teraz ze mną?
To jest szpital. Szpital Harada.
Ktoś już mi to mówił przed chwilą, jest pan lekarzem?
Mężczyzna mrugnął, jakby dopiero zauważył biały fartuch Tetsuro. Panie Tsuji, wygląda na to, że zasłabł pan w sklepie podczas zakupów.
Zemdlałem?
Inny klient udzielił panu pomocy i przywiózł do nas.
Naprawdę?
Podczas tej rozmowy Tetsuro żwawymi ruchami badał pacjenta. Sprawdził mu spojówki, zbadał brzuch, dotknął także stóp chorego, stwierdził żółtaczkę i anemię. Ponadto pulsujący ból brzucha sugerował wodobrzusze, a na grzbietach stóp widoczny był wyraźny obrzęk. Tsuji miała rację. Była to pełnoobjawowa marskość wątroby.
O, rany!
Tsuji wydał z siebie dziwny okrzyk, dostrzegając swoją prawą rękę, całą we krwi.
Co to? Czemu jest taka krwisto-czerwona?
Proszę leżeć spokojnie, panie Tsuji. Stwierdziliśmy u pana hematemezę.
Tsuji
otworzył szeroko oczy ze zdziwienia. Opieszałość w każdym jego ruchu mogła wynikać z utrzymującego się działania alkoholu. Tetsuro uruchomił leżący w pobliżu laptop i wyświetlił na jego ekranie wyniki badań krwi. Ukazała się seria jaskrawo-czerwonych liczb, potwierdzających wnioski z badania fizykalnego. Wykonano także dokładną tomografię komputerową jamy brzusznej, co świadczyło o profesjonalnym podejściu dr Siudzio. Tetsuro szybko poruszył myszką, sprawdzając obraz.
No jasne, żołądek również jest wypełniony krwią.
Co to jest ta hematemeza, doktorze?
To znaczy, że wymiotował pan krwią. Ale przy poziomie hemoglobiny w granicach 7 to całkiem sporo jej pan stracił.
Całkiem sporo? To wszystko ciemnoczerwone. Ja to wyplułem?
Cóż, na to wygląda. Na pewno nie jest to moja krew.
Nie było to wystarczająco zabawne, żeby zostało potraktowane jako żart, jednak w zaistniałej sytuacji Tetsuro nie próbował też na siłę pocieszać pacjenta. Skupił się po prostu na wynikach tomografii komputerowej. Tsuchida wtrącił się do rozmowy.
Pan Tsuji wymaga transfuzji krwi i pilnej endoskopii.
Endoskopii?
Wymaga pan pilnej gastroskopii. To badanie wykonywane poprzez wprowadzenie sondy do żołądka, rozumie pan?
Gastroskopii? Po co u licha?
Tetsuro podniósł wzrok znad terminala medycznego i kontynuował wyjaśnienia pielęgniarza.
W pana przypadku istnieje ryzyko krwawienia z żołądka lub przełyku. Musimy to zbadać za pomocą endoskopu, ponieważ prawdopodobnie trzeba będzie wykonać zabieg, aby zatrzymać krwawienie.
Ale...
Na pożółkłym czole Tsujiego pojawiła się zmarszczka.
Nie mam pieniędzy. I co teraz będzie?
Pieniądze, tak? Mruknął Tetsuro, spoglądając na Tsuchidę, po czym dodał. To nieważne.
To nie jest w porządku.
Tsuchida szybko przerwał lekarzowi. Jeśli pacjent ma problemy finansowe, poprosimy o pomoc pracownika socjalnego, więc na razie nie ma powodu, żeby się tym martwić. W każdym razie nie odmówimy leczenia tylko dlatego, że pacjent nie ma pieniędzy. Choroba nie wybiera swoich ofiar, a Tsuchida już tak miał, że zwykle się sprzeciwiał. Nagle monitor zaalarmował wszystkich ostrym dźwiękiem. Ciśnienie krwi u pacjenta spadło poniżej 86. Leniwa atmosfera na oddziale ratunkowym z miejsca prysła. Na razie podłączcie kolejną kroplówkę na pełny przepływ. Pielęgniarki natychmiast wykonały polecenie Tetsuro. Jak tylko dotrze krew, podłączcie transfuzję. Jeśli wcześniej ciśnienie krwi spadnie jeszcze bardziej, podajcie mu krew grupy 0 bez sprawdzania zgodności. Czy sala do endoskopii jest gotowa?
Gotowa.
Proszę przygotować również zgłębnik SB na wszelki wypadek.
Jasne.
Pójdę się przebrać. Proszę mnie wezwać, jeśli coś się wydarzy. I wtedy Tetsuro, który przez całą tę rozmowę utrzymał rzeczowy, chłodny ton, usłyszał głos Tsujiego.
Doktorze, czy już po mnie?
Wyglądało na to, że pacjent w końcu zrozumiał powagę sytuacji. Jego głos brzmiał teraz nieco poważniej.
Powiem tak. Kłamstwem byłoby twierdzić, że nie ma pan się czym martwić.
Tetsuro odwrócił się lekko, przeczesując włosy prawą ręką. Cóż, na pewno wszystko będzie dobrze. Bez dalszych ceregieli lekarz opuścił izbę przyjęć, pozostawiając rozbrzmiewające w powietrzu słowa otuchy, które zdawały się kompletnie nie pasować do tej naznaczonej krwią sceny. Wskaźnik ciśnienia krwi na monitorze dalej pozostawał niski, a alarm wciąż dźwięczał. Jednak bez względu na sytuację Tsuchida i inni wykonywali swoje obowiązki, rejestrowali dane, komunikowali wyniki, podłączali kroplówki bez pośpiechu i zamieszania. Panowało skupienie, nie było widać chaosu ani paniki. Scenę przepełniała atmosfera porządku. Tsuji rzucił Tsuchidzie długie, niespokojne spojrzenie.
Wiesz co, bratku?
Jestem Tsuchida.
Źle ze mną, prawda? Wcześniej tamta doktorka powiedziała, że mogę umrzeć.
Wszystko będzie dobrze. Odpowiedź była bardzo jasna. Tsuji wyglądał na zakłopotanego, lecz Tsuchida nie spuszczał wzroku z ekranu komputera.
Doktor Machi nie pociesza nierokujących pacjentów na próżno.
Odkładając z trzaskiem terminal, pielęgniarz spojrzał na Tsujiego.
Wszystko jest w porządku.
Nie wiedzieć kiedy alarm ostrzegawczy przestał buczeć. Trudno byłoby uznać odpowiedź Tsuchidy za pełną troski, ale mimo to uspokoiła ona pacjenta.
To dość niezwykły szpital, prawda?
Tak, chyba tak. Często to słyszę. W odpowiedzi oddziałowego nie było słychać szczególnego entuzjazmu. Na jego okrągłych policzkach pojawił się za to lekki uśmiech, który jednak dość szybko zniknął. Szpital Harada zatrudniał 5 lekarzy na pełny etat. Chociaż było ich 5, pełniący funkcję dyrektora zarządzającego Hyakuzo Harada zbliżał się już do 70 i obecnie zajmował się głównie kwestiami administracyjnymi, rzadko pojawiając się na pierwszej linii frontu. Leczenie kliniczne prowadziło więc tylko 4 lekarzy. Byli to Osamu Nabeshima i Aya Syudzio z chirurgii oraz Tetsuro Machi i Juno Suke Akishika z interny. Tego popołudnia to właśnie Akishika odezwał się do Tetsuro na jego pager. Doktorze Machi, nie chcę przeszkadzać. Była 5 po południu. Tetsuro właśnie skończył kolonoskopię i miał zrobić sobie przerwę w sali konferencyjnej obok gabinetu endoskopii, kiedy to przyszła kolejna wiadomość. Mam pacjentkę z uszkodzeniem wątroby, której przypadek chciałbym skonsultować.
Rozumiem, zaraz będę, proszę chwilę zaczekać.
Nie musi się pan śpieszyć. Jestem na oddziale na 2. piętrze, dziękuję. Gdy Tetsuro zakończył rozmowę, pojawił się Tsuchida, który wcześniej asystował przy endoskopii. Teraz niósł tacę z herbatą i słodyczami. A pan jak zwykle zapracowany, doktorze. Nie narzekam. Zdaje się, że nie muszę się martwić o bezrobocie nawet pomimo recesji. Doprawda. Był pan na porannych wizytach domowych. W południe wezwano doktora do pilnej endoskopii pana Tsuchiego, a potem od razu wykonywał pan popołudniowe badania bez odpoczynku. Znajduje pan w ogóle chwilę, żeby złapać oddech? Gdy pielęgniarz jeszcze mówił, Tetsuro, widząc tacę postawioną na stole, pochylił się lekko do przodu.
Tsuchida, czy to nie są czasem Chogoro, Mochi ze świątyni Kitano?
Zgadza się.
Co to za okazja?
Rano miałem sprawę do załatwienia w dzielnicy Shiraume w Kitano, więc wpadłem tam. Gdy pielęgniarz to mówił, Tetsuro bez skrępowania sięgnął po śnieżno-białe ciastko ryżowe. Kupiłem je specjalnie dla naszego zapracowanego doktora. Spodziewam się wdzięczności.
Oczywiście. To przecież dzięki naszemu znakomitemu oddziałowemu wszystkie dzisiejsze zabiegi przebiegły nadzwyczaj sprawnie. Bardzo dziękuję.
Mówiąc to, Tetsuro wciąż przeżuwał, a lewą ręką już sięgał po kolejne ciastko. Mochi wielkości piłeczek ping-pongowych były jedną ze specjalności świątyni Kitano Tenmangu. Ich śnieżno-biała otoczka i delikatne, słodkie, przecierane nadzienie fasolowe smakowały wyśmienicie. Wykonane ze starannie wyselekcjonowanych naturalnych składników stanowiły genialne połączenie miękkiej otoczki, która delikatnie rozpływała się w ustach, i czystej, przejrzystej słodyczy nadzienia. Ciasteczka te były popularnym i poszukiwanym przysmakiem. I były to ulubione Mochi Tetsuro. Nie musi się pan tak śpieszyć. Można je zjeść później, kiedy będzie miał doktor czas.
Ten specjał należy przechowywać maksymalnie przez 2 dni. Spóźnisz się o pół dnia, a smak może się znacznie pogorszyć.
Tsuchida wyglądał, jakby miał już serdecznie dosyć wysłuchiwania takich kategorycznych opinii tego zagorzałego łasucha. Ale przecież wcześniej jadł pan te galaretki Dechiyokan z Nakatani, które dostał od pacjenta kilka dni temu, prawda? Naprawdę powinien się pan trochę powstrzymać, bo inaczej poziom cukru gwałtownie wzrośnie.
Tam. Uważać to ja zacznę, jak zrobi mi się taki brzuch jak u pana Tsuchida.
Mówiąc to, Tetsuro wpakował sobie do ust kolejne Chogoro Mochi, po czym spokojnie wstał, patrząc wymownie na oddziałowego, któremu najwyraźniej zabrakło słów na taki diktum. Junosuke Akishika, lekarz chorób wewnętrznych, wyróżniał się bujną fryzurą afro i okrągłymi okularami w czarnych oprawkach. Był 2 lata starszy od Tetsuro i miał niezwykłą przeszłość. Po 11 latach pracy jako psychiatra zmienił specjalizację na internistę. Jednakże wszyscy lekarze w szpitalu Harada byli na swój sposób niezwykli, więc Akishika nie wyróżniał się aż tak.
Przepraszam, że wezwałem pana o tej porze, doktorze Machi.
Kiedy Tetsuro wszedł do dyżurki, Akishika potrząsnął kilkakrotnie bujną fryzurą, skłaniając głowę, a następnie zaprowadził kolegę prosto do elektronicznej kartoteki znajdującej się z tyłu pomieszczenia.
Cóż, mamy dość kłopotliwą pacjentkę.
Wydaje mi się, że wspominał pan o zaburzeniach czynności wątroby.
Zgadza się. Jej stan się pogarsza, powoli, lecz sukcesywnie w ciągu ostatnich kilku dni.
Wśród danych wyświetlonych przez Akishikę sekcja dotycząca funkcji wątroby świeciła na jaskrawo czerwono. Po zerknięciu na wcześniejsze wyniki stawało się jasne, że stan pacjentki przez ostatni tydzień stopniowo się pogarszał. Pierwotnie przyjęliśmy tę kobietę wyłącznie po to, aby leczyć u niej cukrzycę i utrzymać objawy pod kontrolą. Myśleliśmy, że chodzi tylko o stłuszczenie wątroby. Ale wygląda na to, że...
Czy markery wirusowe są w porządku?
Wyniki badań na obecność wirusowego zapalenia wątroby typu B i C są negatywne. Podejrzewaliśmy również interakcje między lekami, więc na jakiś czas odstawiliśmy wszystkie środki doustne, ale nie nastąpiła żadna poprawa.
Kobieta po 50. Dobrze byłoby zbadać ją też pod kątem chorób autoimmunologicznych.
Rozumiem.
Akishika potakiwał, nosząc oprawkę okrągłych okularów. Chociaż był starszy od Tetsuro, nie dawał mu tego odczuć. Zlecę dodatkowe badania krwi doktorze Akishika. Na podstawie tych danych nie wydaje mi się, aby była to choroba dróg żółciowych wymagająca pilnej interwencji. Chociaż ostre zapalenie wątroby pozostaje powodem do niepokoju, nie wygląda na to, by stan pacjentki miał się nagle drastycznie pogorszyć.
To dobrze. Doktorze Machi, pańskie opanowanie i wyjaśnienia naprawdę dodały mi otuchy. Jest pan dla mnie niczym leki uspokajające.
Głaszcząc swoją nieogoloną twarz, Akishika wyraźnie się odprężył, a panujące w dyżurce napięcie nieco zelżało.
Doktorze Machi!
Zawołała nagle wysoka pielęgniarka, która wpadła do dyżurki. Była to oddziałowa Misuzu Gokio.
Czekamy na pana.
Pan Tsuji nie ma jeszcze rozpisanych kroplówek na jutro.
Racja. Jak się czuje pan Tsuji po endoskopii ratunkowej?
Ma się dobrze. Odkąd trafił na oddział, nie wymiotował krwią, ani nie miał krwawych stolców, a jego ciśnienie jest stabilne.
Odpowiedź Gokio była zwięzła i konkretna. Pielęgniarka zdjęła rękawiczki, wrzuciła je do kosza, a następnie podeszła do Tetsuro. Jej obcięte na boba włosy, farbowane od nasady uszu aż po same końcówki na jasnobrązowy kolor, zatrzepotały w powietrzu, przynosząc powiew świeżości.
Oddziałowy Tsuchida wspominał, że krwotok był dość poważny, ale udało się go zatrzymać, prawda?
Cóż, wyglądało to groźniej niż się spodziewałem. Jednak zlokalizowaliśmy miejsce krwawienia. Mieliśmy dużo szczęścia.
Jak zawsze mi pan imponuje, doktorze Machi. Wyraził swój podziw i uznanie Akishika, przyłożywszy palce do oprawki okrągłych okularów. Widziałem dane. Pacjent ma zaawansowaną marskość wątroby, prawda? Nawet ja potrafię stwierdzić, że w jego przypadku zatrzymanie krwotoku było z pewnością bardzo trudne. Zwykle samo spojrzenie na tak niski poziom płytek krwi pacjenta sprawia, że chciałoby się uciec. Pan jednak zdaje się tak zrelaksowany, jakby właśnie zakończył rutynowe badania na zdolność do pracy.
Tetsuro z uśmiechem słuchał słów Akishiki, w których dało się wyczuć głęboki podziw. Gokio obserwowała obydwu lekarzy w milczeniu, jednak w głębi serca myślała podobnie jak Akishika. Przy pęknięciu żylaków przełyku dosłownie pękają naczynia krwionośne, co powoduje silny krwotok. Po wprowadzeniu endoskopu taki stan często uniemożliwia dostrzeżenie czegokolwiek, a to może doprowadzić do zgonu pacjenta wskutek wykrwawienia. A zgodnie ze słowami Tsuchidy, krwawienie z przełyku pana Tsujiego było wyjątkowo obfite. Podczas gdy czoło asystenta nieraz pokrywa zimny pot, ten lekarz podczas zabiegów zawsze zachowuje kamienną twarz i niczym niezmącony spokój. To zupełnie nie moja liga. Gokio przypomniała sobie słowa oddziałowego, gdy przekazywał jej dyżur na oddziale. Zarówno ona, jak i inne pielęgniarki znały niewiele szczegółów z przeszłości Tetsuro. Dopiero kilka lat temu przybył do szpitala Harada. Krążyły plotki, że był wysoko wykwalifikowanym specjalistą, który wcześniej wykonywał różne skomplikowane zabiegi endoskopowe w szpitalu uniwersyteckim. Rzeczywiście, pacjenci Tetsuro często przechodzili poważne operacje, przy czym nigdy nie odnotowano żadnych powikłań, co sugerowało, że plotki o lekarzu są prawdziwe. Mimo to widok Tetsuro spacerującego lekkim krokiem po oddziale wydawał się bardzo daleki od wizerunku cudownego dziecka medycyny.
Dobrze, że udało się osiągnąć hemostazę,
zauważyła uprzejmie Gokio i zaraz dodała. Doktorze Machi, przypominam, instrukcje dotyczące jutrzejszego podania kroplówek nie są jeszcze gotowe.
Ach, racja. Zaraz to wpiszę.
Tetsuro przeczesał włosy, odpowiadając, jakby dopiero teraz uświadomił sobie to niedopatrzenie.
Ponadto u osób pijących alkohol należałoby zwrócić uwagę na zespół odstawienny. Za 2 lub 3 dni pojawią się halucynacje i urojenia słuchowe, które mogą wywołać u pacjenta panikę. Wskazane więc byłoby podanie jakiegoś środka uspokajającego.
To akurat moja specjalność.
Akishika wyciągnął szyję. Wpiszę to do mojego przydziału zadań. Nie byłoby uczciwie zrzucać całą pracę na doktora Machiego.
Doceniam pana troskę, doktorze Akishika, ale niektórzy pańscy pacjenci również nie mają jeszcze zaplanowanej jutrzejszej kroplówki.
Na uwagę Gokio Akishika wzruszył ramionami w geście przeprosin, po czym spojrzał na Tetsuro.
Mamy szczęście, że są tu tak doskonałe pielęgniarki.
Nie mógłbym się nie zgodzić.
A jeszcze, wtrąciła się ponownie Gokio. Jest już po 6:00. Doktor Machi nadal nie zakończył obchodu, prawda? Czy Ryunosuke nie czeka na pana?
Tetsuro gwałtownie z hałasem wstał z krzesła. Już ta pora?
Mężczyzna ten, dotąd tak doskonale umiejący nad sobą zapanować, był teraz wyraźnie podenerwowany, jakby stał się zupełnie inną osobą.
Gokio, zrobię szybką rundkę i tylko sprawdzę kartę, ale jeśli będą jakieś brakujące zalecenia, proszę do mnie zadzwonić. Byłbym wdzięczny, gdyby poinformowała pani również oddział na 3. piętrze. No to do zobaczenia.
Po tych słowach Tetsuro pobiegł korytarzem, obserwując oddalający się biały fartuch, a Kishika mruknął.
Nawet kiedy wysiada komuś wątroba lub pękają żylaki, on pozostaje całkowicie niewzruszony. To naprawdę niezwykły facet.
Gokio pomyślała dokładnie to samo. Zauważyła, że stojący przed nią internista z afro na głowie również nie jest zwyczajną postacią. Gokio pracowała wcześniej w kilku szpitalach i spotkała wielu ekscentrycznych lekarzy, ale ten ośrodek wydawał się pod wieloma względami szczególny.
W każdym razie pana też się to tyczy, doktorze? Proszę podłączyć kroplówkę i zakończyć obchód. Jeśli znowu zostanie pan do późna, dyrektor się zdenerwuje. W końcu jesteśmy szpitalem promującym reformę stylu pracy.
To prawda. Tak przypuszczam. W przeciwieństwie do doktora Maciego nie mam jednak rodziny czekającej na mnie w domu, więc nie mam też zbyt wielu powodów, aby się śpieszyć.
W ten sposób nie pomaga nam pan w pracy?
Racja. Wezmę sobie do serca tę uwagę.
Ostatnie zdanie Akishiki wybrzmiało gdzieś pod białym sufitem sali. Dom, w którym mieszkał Tetsuro, znajdował się w dzielnicy mieszkalnej nieco na północny wschód od skrzyżowania Sanjo-Keihan. Około 30 minut jazdy rowerem od szpitala. Po drodze lekarz przejechał przez tętniącą życiem dzielnicę Shijo-Kawaramachi, gdzie zatrzymał się przy pasażu handlowym, aby kupić składniki na kolację.
Duży ruch uliczny, nawet jak na dzień powszedni, panował tu nie tylko dlatego, że była to najbardziej ruchliwa dzielnica w centrum kulturalnej stolicy kraju.
Wynikało to również z faktu, że zbliżały się Yoiyama, wstępne uroczystości przed festiwalem Gion. Tętniąca życiem okolica, w której zwykle roi się od gospodyń domowych, studentów, rodzin z dziećmi i pracowników biurowych wracających z pracy, stała się jeszcze bardziej zatłoczona z powodu sporej liczby turystów.
Tetsuro przejechał na rowerze przez rzekę Kamo i po minięciu Kawaramachi skręcił z głównej drogi w węższą uliczkę. Krajobraz miasta, wcześniej rozpalony dymem i jaśniejący światłami elektrycznymi, nagle zmienił się w cichą dzielnicę mieszkalną, oświetloną jedynie rozstawionymi tu i ówdzie latarniami.
Mieszkanie Tetsuro znajdowało się na parterze trzypiętrowego budynku w jednym z rogów tego dystryktu.
— O, witamy doktora w domu! —
powitał go radosny głos niemal zaraz po tym, jak Tetsuro otworzył drzwi. Młody Ryunosuke, który ostatnio jakby nagle urósł, przywitał go trzymając w ręku łopatkę.
Myślałem, że doktor trochę się spóźni. Kolacja jeszcze nie jest gotowa.
Nie ma pośpiechu, kupiłem trochę karagę w promocji.
Chłopiec nie patrzył jednak na torbę z jedzeniem, którą Tetsuro przyniósł, ale na zawiniątko obok niej.
Słodycze również doktor kupił?
Ayari mochi. Wziąłem też trochę dla ciebie, Ryunosuke.
Tetsuro podniósł drugą torbę z dumą, a na jego czole perliły się wielkie krople potu. Był to skutek pośpiesznej jazdy na rowerze w upalnym zmierzchu.
Bardzo się cieszę z prezentów, doktorze Machi, ale naprawdę nie trzeba było tak się poświęcać, by je kupić i śpieszyć się dla mnie z pracy. Jestem już w pierwszej klasie gimnazjum.
Jesteś dopiero uczniem pierwszej klasy gimnazjum. Ważnym zadaniem rodziny jest zadbanie o to, aby chłopiec z pierwszej klasy nie musiał jeść kolacji sam.
Mówię tylko, że nie trzeba było tyle zachodu.
Ton chłopca był dziwnie dojrzały, ale na jego policzkach pojawił się rumieniec. Ryunosuke Miyama należał do rodziny Tetsuro i był jego jedynym współlokatorem, ale nie był jego synem. Był dzieckiem młodszej siostry Tetsuro, Nany Miyamy, co czyniło go siostrzeńcem doktora. Nim ta osobliwa para składająca się z wujka i siostrzeńca zamieszkała razem w niezbyt przestronnym mieszkaniu, wcześniej zmagała się z różnymi zawirowaniami życiowymi, rozterkami i trudnymi decyzjami. Nana Miyama była tylko rok młodsza od swojego brata Tetsuro.
W młodym wieku ciężko zachorowała i po trudnej walce z chorobą odeszła zimą 3 lata temu. Ponieważ Nana była samotną matką, Ryunosuke został sierotą jeszcze w szkole podstawowej.